Efezjan 3 rozdział od 14 do 21 wersetu, strona 1263. Oczywiście jest także i wyświetlone. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Dzisiaj żeśmy się już prowadzili przez pieśni, które były troszeczkę tak dobrane i gdzie brat Łukasz czytał o sercu, mówił o sercu, żeby mieć troszeczkę takiego wprowadzenia, żeby już teraz mówić o tym, co przeczytaliśmy. Przeczytaliśmy, że apostoł Paweł zgina kolana przed Ojcem. Każdy wie, że jeśli zginał kolana, to znaczy modlił się. I właśnie to przeczytane Słowo Boże ukazuje nam apostoła Pawła modlącego się za Kościół, za wierzących w Jezusa Chrystusa. Choć czasem wydaje się nam, gdy tak patrzymy i czytamy, że jego słowa były skierowane raczej do ludzi niewierzących, ale gdy czytając ten tekst bliżej przyglądamy się, to one, te słowa były skierowane do zboru w Efezie, czyli do wierzących Pana Jezusa Chrystusa. Możemy zadać pytanie, czy słowa apostoła Pawła były skierowane tylko do Efezjan? Jego słowa były skierowane także do nas, do mnie i do ciebie, do każdego człowieka. I tutaj właśnie czytaliśmy, że apostoł Paweł w tym urywku Słowa Bożego, apostoł Paweł wskazuje, co jest istotą wiary chrześcijańskiej. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego on zgina kolana przed Bogiem Ojcem, ale gdy się wgłębimy w to słowo, które przeczytaliśmy, to zauważymy, że to zgięcie kolan było objawem głębokiego zatroskania o duchowe wzrastanie tych wszystkich, którym on zwiastował Ewangelię. Ewangelię Jezusa Chrystusa, Ewangelię zbawienia. Jak wiemy, apostoł Paweł był bardzo gorliwy w tym, co robił. I czynił to z wielką, jak żeśmy powiedzieli, gorliwością i poświęceniem. Jeśli on coś robił to naprawdę dobrze, tak jak dla Pana. A o co Paweł prosił w tej modlitwie? Czego apostoł Paweł pragnął i czego życzył im jako duszpasterz? Oni potrzebowali także jego słowa, jego umocnienia. W Wiemy, że źródłem wszelkiej mocy, radości jest Pan Jezus, ale On był duszpasterzem i dlatego oczekiwali także od Niego wielu rad. I On modlił się o to, aby przez Ducha Świętego byli utwierdzeni Jego mocą wewnętrznym człowieku. I to, co już dzisiaj słyszeliśmy dwa razy, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w ich sercach. I następne, żeby byli wkorzenieni i ugruntowani w miłości. A także, aby zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I tu, jak żeśmy zauważyli, apostoł Paweł nazywa ich świętymi, wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I gdy już teraz bliżej się przyglądamy tekstowi, który przeczytaliśmy, nie mamy już wątpliwości, do kogo były te słowa adresowane, do kogo one były skierowane. My wiemy, i tutaj apostoł Paweł zwraca na to uwagę, że wiara chrześcijańska powinna się rozwijać i pomnażać. Powinniśmy wzrastać w wierze. To ma być wiara, która ciągle bez przerwy się dowartościowuje. A zatem przeczytany tekst powinien być dla każdego chrześcijanina, dla mnie i dla ciebie, przyczyną zastanowienia się i refleksją nad swoim życiem. Jak my do tego podchodzimy? Jak my sprawujemy naszą służbę w wierze? Boże Słowo objawia nam Jego wolę, Bożą wolę. I co nam Słowo Boże objawia? Objawia nam, że On nas kocha, że chce być blisko swojego stworzenia. On chce być blisko mnie i ciebie. Ale także chce tobie i mnie, wszystkim, którzy Go przyjęli, którzy chcą żyć według Jego woli, chce błogosławić. My wiele razy w modlitwach prosimy, aby nam błogosławił. On chce błogosławić. Już w drugiej Mojżeszowej, 29 rozdziale, 46 wersecie czytamy, jaki był Bóg Izraela. On mówił: ja, Pan. A jaki jest dzisiaj Bóg? Do tego czasu, kiedy w Starym Testamencie prorok II Mojżeszowej jest napisane: ja, Pan, ich Bóg. On był wtedy dostępny i jest dzisiaj dostępny. Czytamy w innym miejscu, on jest w zasięgu naszej ręki. Bóg zawsze pragnie być blisko ludzkiego serca, twojego serca, mojego serca, naszego serca. On także chce być blisko naszego losu, naszej doli, niedoli, jak to niektórzy mówią. On chce być blisko nas. Pan Jezus, ucząc nas modlitwy, którą mówimy Pańska, modlitwa Pańska, kazał nazywać Pana, Pana Boga, naszym Ojcem. Bóg nas kocha i zawsze pragnie być blisko swoich dzieci, tak jak Ojciec pragnie być blisko dzieci. Bóg nas kocha. Może nie zawsze i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Na pewno wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg objawił nam się cieleśnie w Jezusie Chrystusie. Także wiemy, że zamieszkała w Nim cała pełnia boskość cieleśnie, ale pełnia boskość. I wiemy na pewno ze Słowa Bożego, że stał się człowiekiem bardzo podobnym do nas, do Ciebie, do mnie, do każdego człowieka. W jaki sposób powinniśmy się różnić, czy różnimy się od ludzi Starego Testamentu? Powinniśmy być o wiele szczęśliwsi. A dlaczego? Dlatego, że oni nie mieli Jezusa Chrystusa. Oni dopiero czekali na Jego przyjście. Ale wiemy, że Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Emanuel znaczy Bóg z nami. I tu apostoł Paweł modlił się. O coś więcej dla członków, dla wierzących, dla członków Kościoła. Modlił się nie tylko o to, żeby Chrystus był wśród nas, żeby Bóg był blisko nas, to znaczy na nabożeństwach, tak jak tutaj jesteśmy, w różnych uroczystościach kościelnych, w modlitwach, w pismach, w pieśniach, przepraszam, w pieśniach, ale żeby zamieszkał w naszych sercach. Głównie o to mu chodziło, żeby zamieszkał w naszych sercach. Żebym zamieszkał w Twoim sercu, w moim sercu. Nie tylko w umysłach, ale w sercach. Może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale prawdą jest, że o ludzkie serce, o Twoje i moje serce toczy się niesamowita, olbrzymia walka. Naszym sercem zapragnie zawładnąć nie tylko Pan Bóg, ale także szatan. Szatan pragnie posiąść ludzkie serce i nad nim zapanować. Czym to grozi? Możemy powiedzieć, że skutki są nieobliczalne, ale wiadome. Skąd wiemy? Ze Słowa Bożego. I dlatego nie powinniśmy być obojętni na to, kto ma być panem naszego serca. Nie powinniśmy być obojętni, kto ma być panem naszego serca. Jest dwóch panów. Pan Bóg i szatan. Do jakiego pana należymy? Kto w naszym sercu mieszka? Mimo, że jesteśmy chrześcijanami, warto się zastanowić nad swoim życiem. Zawsze powinien być czas refleksji. A zatem zadać sobie pytanie, jaki prowadzi styl życia, jak ono wygląda jakościowo. Wtedy być może dojdziemy do wniosku, że w naszym sercu, że w Twym sercu, w moim sercu nie mieszka już Bóg, ale kto inny. Może okazać się, że teraz stałym bywalcem Twojego serca jest szatan. Jeśli podejdziemy do samooceny obiektywnie, wtedy możemy być zasmuceni, a ocena może się okazać bardzo bolesna. I dlatego jest pytanie, jak żyjesz? Czy żyjesz cieleśnie? Posłużmy się pewnym przykładem. Drzwi wejściowe do naszego mieszkania przekraczają osoby, które są przez nas zapraszane. Są jednak takie osoby, których nigdy nie zaprosimy i nigdy nie przekroczą naszych drzwi, bo są dla nas obce, nieznane. Takich ludzi już w życiu na pewno nie spotkamy i nie zobaczymy. Przyznać jednak należy, że czasem jacyś ludzie pukają do naszych mieszkań i możemy powiedzieć o takich ludziach językiem potocznym, że to są osoby, których nie znamy, intruzy. Są intruzami. Można powiedzieć, że tacy ludzie zakłócają nasz spokój, nasz mir domowy, jak to się tak dzisiaj modnie mówi. A często jest to zagrożeniem dla naszego życia, bo w dzisiejszych czasach różni ludzie chodzą i nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Ale także i zdarza się, że nieproszony gość nie puka w ogóle do naszych drzwi, ale on się włamuje, okrada nas i ucieka. Zatem przyjrzyjmy się ludziom, których chętniej lub mniej chętnie do siebie zapraszamy. Czasem są to ludzie nieproszeni. Takich ludzi gościmy i obecność ich cieszy. Cieszymy się, że przyszli, że nas odwiedzili. Są także inni ludzie, którzy są sublokatorami. Ja, mieszkając w Poznaniu, byłem takim sublokatorem, mieszkałem na pokoju i wiem, co to było. Trzeba było się podporządkować wszelkim regułom gospodarza. I tacy ludzie, choć są domownikami, mieszkają razem w jednym mieszkaniu z właścicielami, nie mają wpływu, nie mają głosu i muszą się podporządkować woli i warunkom gospodarzy. Gdy jakiś czas, pamiętam, pojechaliśmy, to już dosyć dawno było, Krystian na pewno pamięta, do naszej koleżanki, do Rygi, tam właściwie do Jurmała. I kiedy spacerowaliśmy brzegiem morza i wracaliśmy koło 1:30, tam jeszcze o tej porze było jasno, ona nas zaprosiła na kolację na balkon. Ten balkon był nisko i my mówimy: Litwa, lepiej w mieszkaniu. A ona powiedziała nam takie słowa: gość niewolnik i musi robić to, co mu każą. My przyjęliśmy to wszyscy z uśmiechem, nikt się nie obraził i oczywiście do dziś mile wspominamy ten wieczór, ale wtedy powiedziała bardzo mądre słowa. I właściwie dzisiaj można powiedzieć, że tak bywa czasem i w naszym życiu. A zatem zechciejmy wrócić do tematu, naszymi najbliższymi, którzy mieszkają, to rodzina. Rodzina, to znaczy ojciec, matka, dzieci, rzadziej dziadkowie. Czyli rodzina, którą łączą więzi. Mówimy, że to jest nasz dom rodzinny. Można mieszkać lub przebywać w czyimś domu dłużej lub krócej, a także być goszczonym. I to wystawnie, ale nie oznacza to, że w tym domu mieszkamy. Często słyszymy: czuj się jak u siebie w domu. A jednak nigdy nie należy zapominać, że należymy tylko do gości. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, pragnieniem Pana Jezusa, Jego życzeniem jest, aby właśnie On zamieszkał w naszych sercach przez wiarę, co czytaliśmy. Bóg oczekuje od nas, można powiedzieć, wymaga, abyśmy wyeliminowali powierzchowne traktowanie wiary w Chrystusa. Czasem tak bywa, że to w życiu nas spowszedniało. Kogo tyczy ta powierzchowność? Może mówimy, no przecież to nie mnie dotyczy. Dotyczy wszystkich chrześcijan, bez względu na przynależność. I przynależność oczywiście wyznaniową lub na denominację, jak to się dzisiaj modnie mówi. To jakość naszego życia chrześcijańskiego powoduje, że Chrystus nie mieszka w naszych sercach. Jakość naszego życia chrześcijańskiego powoduje, że On nie mieszka w naszych sercach. On mieszka z dala od nas, jakby powiedzieć, na peryferiach mojego i Twojego życia. Co powinniśmy z tym zrobić? Przede wszystkim to powinno nas zasmucić. Bo nasze życie być może stało się tylko świetnym dodatkiem do świeckiego stylu życia, świeckiej obyczajowości. Ale wiemy, że serce kochającego Pana Jezusa boleje i płacze nad tym, nad losem tych, dla których On jest kimś obcym, po prostu, że On jest dla nich intruzem, niechcianym, niepożądanym, jak to się często mówi, persona non grata. Czasem się może i wydaje, że On jest nawet przeszkadzającym w ich życiu. Boży Syn nie chce być rzadkim, a nawet częstym gościem. Jak to bywa w życiu moim, Twoim, niektórych. Są tacy, którzy zapraszają Pana Jezusa raz na tydzień, na przykład w niedzielę, albo kilka razy w roku z okazji świąt albo uroczystych nabożeństw. Dzisiaj przez Słowo Boże dowiadujemy się, że Bóg właśnie takich oskarża. Każdego oskarża, kto przyjmuje Chrystusa jako gościa okazjonalnie. Gość, mówiliśmy, to nie jest domownik. Być zapraszanym do kogoś, to nie znaczy mieszkać. A Pan Jezus chce mieszkać w naszych sercach. Zdarza się często forma niedojrzałego, wręcz pozornego życia z Panem. Co to znaczy? To znaczy, że umieszcza się Jezusa w pozycji sublokatora naszego serca. Bo kiedyś zaprosiliśmy Pana Jezusa do naszego serca, aby mieszkał w nas, bo to może dawało nam, czy daje nam poczucie jakiegoś naszego bezpieczeństwa, spokoju sumienia, złudzenia autentycznego panowania Chrystusa w naszym życiu. Powtarzam, złudzenia autentycznego panowania Jezusa w naszym życiu. Dlaczego? Zadajmy pytanie, dlaczego to będzie tylko złudzeniem? Dlatego, że Chrystus nie będzie mieszkał w naszym sercu bezinteresownie. Będziemy chcieli mieć z tego zysk, tak przenośni. Będziemy chcieli mieć z tego zysk, z tego tytułu, podobnie jak ma się pieniądze od kogoś, któremu wynajęliśmy pokój. akceptujemy czasem Pana Jezusa w naszym życiu, dlatego że jest szczodry, a jest szczodry. On daje więcej, niż potrzebujemy. I bezinteresownym dawcą. Jest szczodrym i bezinteresownym dawcą. Złożył siebie w ofierze. Dał siebie za nasze grzechy. Często będziemy liczyć na wysłuchane modlitwy i, jak to niektórzy mówią, na protekcję niebios. Ale nie zapominajmy, sublokator nie ma głosu w rodzinie. Jeśli on jest sublokatorem, nie ma głosu. Często mówimy, że stłumiliśmy Ducha Świętego, nie pozwoliliśmy Mu działać. On jest zawsze do dyspozycji gospodarzy. Oni stawiają Mu zawsze warunki, czyli ty i ja, my stawiamy Mu warunki. A jeżeli te warunki nie zostają spełnione, gospodarz ma Mu prawo wymówić takie mieszkanie, jak mieliśmy w tym przykładzie. Należy się tu zastanowić, zastanówmy się, czyż nie jest tak czasem w moim i w Twoim, w naszym życiu? Pan Jezus, który złożył siebie, już mówiliśmy, w ofierze za nasze grzechy, miałby być lub jest tylko sublokatorem. To jest szokujące, można powiedzieć. Wydaje się wręcz niemożliwe, a jednak często prawdziwe. Módlmy się, ty i ja i każdy z nas, za apostołem Pawłem, aby Chrystus zamieszkał w naszych sercach, a nie jako sublokator czy równy członek rodziny. Pamiętajmy, że On, Pan Jezus Chrystus, jest Panem Panów, On jest Królem Królów. On pragnie także być Panem Twojego i mojego serca, Twojej i mojej rodziny. Pamiętajmy, nie obrażajmy i nie oszukujmy Boga i siebie, czyniąc Pana Jezusa domownikiem naszego serca, Twojego serca, mojego serca. Jednocześnie, kurczowo, trzymając się, trzymając w swoich rękach prawo do decydowania, a także i samostanowienia o sobie. To nie Pan Jezus Chrystus, ale nasze ego, nasze ja jest większe. Chrystus nie chce być w żaden sposób sublokatorem czyjegoś serca. On nie pozwoli się zepchnąć do roli gosposi, do poziomu roli gosposi domowej, a także, można powiedzieć, dziecka, z którego zdaniem domownicy się w ogóle nie liczą. Jeżeli będziemy go świadomie czy nieświadomie tak traktować, on opuści nasze serca, moje i twoje serce opuści i znajdzie się za drzwiami naszego domu. On mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. On czeka, puka do naszego serca, chce, abyśmy mu to serce otworzyli. Dlatego zechciejmy posłuchać Bożego Słowa zapisanego w Rzymian 8:8-9. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Oraz 1 Koryntian 3:16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Natomiast apostoł Paweł w liście do Kolosan 3:16 pisze tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Dlaczego tak potrzebne i tak ważne jest dla nas Słowo Boże? Odpowiedź znajdziemy w Hebrajczyków 4:12-13. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. I 2 Tymoteusz 3:16-17. Wiele wersetów jest, które znamy na pamięć, ale przeczytajmy je. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A także zechciemy przeczytać Rzymian 12:1-2, który tak często cytujemy, czy to na społecznościach domowych, czy w rozmowach. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A także prorok Izajasz pisał w 31 rozdziale, 6 wersecie: Nawróćcie się, synowie Izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście. Zobaczmy, już wtedy oddalali się naród izraelski, który był wybrany, który był oddzielony, który należał do Pana, któremu Pan Bóg błogosławił, mówi, że od którego tak bardzo się oddaliliście. Czy my nie czynimy czasem podobnie? Zechciejmy zatem przed Panem otworzyć nasze serce. Otwórz swoje serce przed Panem i zaproś Pana Jezusa do tego właśnie serca, aby w nim zamieszkał jako Pan i Zbawiciel. Powtarzam, aby zamieszkał w naszych sercach jako Pan i Zbawiciel. Powstańmy i módlmy się. Amen.